każdego zależy coś z klimatu tej rodziny. Jesteśmy w społeczności narodowej, ogólnej, szerokiej, też od każdego, bo cała ta społeczność szeroka składa się z jednostek ludzkich. A zatem od każdej jednostki coś z tej społeczności zależy. Jesteśmy w społeczności kościelnej. To jest społeczność dzieci Bożych, społeczność nadprzyrodzona, która ma swoją postać zewnętrzną społeczności parafialnej, czy społeczności jakiejś grupy modlitewnej, czy takiej grupy jak nasza tutaj. Ale też i ma tę drugą postać wewnętrzną, społeczności nadprzyrodzonej dzieci Bożych. To chyba dzisiaj w lekcji było to, co święty Paweł pisał, że jest jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg, jeden Pan, jednym chlebem wszyscy jesteśmy. Jesteśmy wszyscy razem w tej społeczności, którą nazywamy świętych obcowaniem albo mistycznym ciałem Chrystusa. I w tej społeczności znowu jesteśmy sobie współzależni i albo sobie wzajemnie pomagamy, albo sobie wzajemnie psujemy, przeszkadzamy. Każde przewinienie, każdy grzech obniża jakby poziom całości, bo skarbcem tej całości jest ten skarbiec łaski ogólny. Jeśli ja przez swój grzech uszczuplam ten skarbiec łaski, to uszczuplam wspólne dobro. Każde moje dobro, każda modlitwa, każdy akt ofiary, każdy akt miłości, każdy akt dobroci, każde spełnienie obowiązku wzbogaca ten skarb wspólny. Jesteśmy wzajemnie sobie potrzebni, jesteśmy potrzebni Chrystusowi i Bogu. Nikt nie jest niepotrzebny. Choćby najbardziej był zamknięty w jakimś małym kącie i zdawałoby mu się, że jest bez znaczenia, to każdy ma to znaczenie, bo w tej społeczności nadprzyrodzonej wszyscy mają pełny swój osobowy udział. Choćby, jak mówię, przez ofiarę, modlitwę, dobroć. Zawsze przy tym, gdy to mówię, wspominam taką dziewczynę niewidomą w Laskach, która, gdy była młoda, była jeszcze zdrowa, pracowała, choć była niewidoma, ale później dostała jakiejś takiej choroby, która spowodowała, że miała nogi bezwładne, ręce bezwładne, zastygły w takim zagięciu palców, nie mogła nic ani wyprostować, ani dalej zgiąć. Leżała jak kłoda, niewidoma. A zawsze pogodna jakaś, mniej więcej pogodna, przyjeżdżali do niej ludzie różni. Korzystali z obcowania z nią, troszczyła się o innych, dyktowała dużo listów. Była potrzebna, wielu ludziom była potrzebna. Bogu była potrzebna przez swoją cierpliwą ofiarę. Wreszcie umarła po 20 paru latach takiego życia. Przykład człowieka, który zdawałby się całkiem już niepotrzebny, całkiem poza nawiasem życia, a przecież bardzo potrzebny i ludziom, i Bogu. Co więc możemy? W Nim, w Chrystusie, jak święty Paweł pisze, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Nim możemy wiele. Możemy wiele w codziennym naszym małym życiu. Żeby to zobaczyć, trzeba zrobić takie rozróżnienie, które już prawie wszyscy Państwo słyszeliście nieraz. Rozróżnienie między dobrym uczynkiem a uczynkiem dobrym. Kiedy bezdomnego w dom przyjmę, a głodnego nakarmię, to się nazywa w ogólnym języku dobrym uczynkiem. Ale kiedy sam się wieczorem kładę pod kołdrę i do obiadu czy śniadania siadam, to nie mówię, że to jest dobry uczynek, ale natomiast to jest z całą pewnością uczynek dobry, bo to jest właściwe, to jest dobre, że ja to robię. W życiu Matki Bożej mamy w Ewangeliach tylko dwa dobre uczynki. To jest kiedy po zwiastowaniu idzie nawiedzić Elżbietę i jej pomagać przez kilka miesięcy. I kiedy później w Kanie Galilejskiej posługuje przy tym weselu i troszczy się o to wino, kiedy już go wakło. To są dobre uczynki, wyraźne. Ale wszystko inne przecież w jej życiu było dobre, wszystko były uczynki dobre. Całe życie jest, było pełne samego dobra. I w ten sposób jest w naszym życiu. Trafiają się nam okazje do dobrych uczynków i przeważnie je wypełniamy. Ale co dzień od świtu do nocy wypełniamy jakieś uczynki dobre. Jakąś pracę w kuchni, w pokoju, w biurze, gdziekolwiek indziej, w szkole, dziecko uczące się, student studiujący i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest dobre. Otóż to rozróżnienie pomaga do tego, żeby cenić siebie samego, swój dzień, swoje siły, swoje możliwości, swoją pracę, swoje zajęcia, żeby nie lekceważyć siebie i swoich spraw. To wszystko jest potrzebne. To wszystko jest jakoś ważne, bo przecież to, co robimy cały dzień, to, co każda matka, ojciec, mąż, żona, czy człowiek samotny, cokolwiek robi, czy dziecko, to wszystko robi po coś. Po coś, co jest dla innych, nie tylko dla mnie samego. I wspominam, jak kiedy uczyłem w Laskach jeszcze w szkole niewidomych, lubiłem pytać, po co wy się uczycie tych szczotek, robić szczotki, albo co tam innego, swetry. No bo żebyśmy później umieli w życiu to robić. No a po co będziecie to robić? No żebyśmy mieli pieniądze. Czy tylko po to, żebyście mieli pieniądze? Żebyście utrzymali siebie? A czy nie robicie tych szczotek, tych swetrów po to, że ktoś tych szczotek i swetrów używa? Czy to, co nosicie na sobie jako ubranie, czy to było robione tylko po to, że ktoś zarobił? Przecież wszystkie nasze ubrania nas wiążą z tymi, którzy to robili, choć o tym nie wiemy. Prawda, że były czasy, kiedy szedłem do krawca, kilka razy byłem z wizytą u niego, przymiarki rozmaite i wtedy były relacje osobiste między mną a nim, tak samo z szewcem, tak samo ze stolarzem i tak dalej. Dzisiaj idę do sklepu, gdzie wisi 100 ubrań, 100 par butów, wybieram sobie jedne i ja nie wiem, kto to szył i ten, co szył, nie wie, kto to będzie nosił. Niestety stały się te relacje międzyludzkie bardziej rzeczowymi niż osobowymi. Ale jednak tych osobowych dużo zostało. I można by było, jak się wkładam na siebie swój surdut czy kapelusz, pomyślić, Panie, pomóż temu, pobłogosław temu, co mi ten kapelusz zrobił. I te okulary, i to pióro, i ten obiad mi zgotował w stołówce, czy gdziekolwiek indziej. Bo przecież to są ciągle powiązania między ludźmi. Nikt nie jest samotną wyspą. Wszystko w moim życiu, co mam, czego używam, wszystko jest zależne od kogoś, kto to robił. A robił to z jakichś materiałów, który znowu od kogoś innego dostał. Jesteśmy tak bardzo, bardzo powiązani. Są takie książki, takie dla młodzieży, czasem opowiadanie jakiegoś krzywika, który przeszedł przez ręce szewca, a ta skóra przeszła gdzieś przez jakieś zwierzę, które ktoś tam hodował i tak dalej. To pokazanie powiązania ludzi między sobą. To jest jakaś ważna sprawa. Bo jeżeli ja jestem całkiem sam i nie myślę o tym, że ktokolwiek mi coś zrobił, to wrastam straszny egoizm. Jest tylko ja i w kółko tylko ja, zasklepiam się i marnuję się przez to. Tracę wszystkie wartości społeczne, wszystko istotne, osobowe. Przecież tak bardzo trzeba, żebym ja wiedział, że jestem powiązany z innymi. I im bardziej jestem tego świadom, pytałem tych moich uczniów wtedy, no dobrze, robicie to, żebyście mieli pieniądze. A czy wojewoda jest też po to, żeby brał więcej pieniędzy? A czy minister jest też po to, żeby brał jeszcze więcej pieniędzy? No więc tu wychodzi absurd, bo on jest po to, żeby rządził, żeby był porządek w tym kraju, żeby służył innym. Słowo ministra to znaczy sługa, ministrare znaczy służyć, pierwotne, rzymskie. Więc on jest sługą. Każde przełożeństwo społeczności jest służbą. Ojcostwo i macierzyństwo jest służbą. Nauczycielstwo jest służbą i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej człowiek rozumie, że służy, że jest po to, żeby służył, że służąc kształtuje życie innych, pomaga w życiu innym, wprowadza w ład, ład w życie innych. Artysta nie tworzy tylko sam dla siebie, chce się pokazać. Jeżeli myśli tylko o to, żebym ja się przez to pokazał, no to zasklepia swoje wartości. A jeżeli chce przez tę piękną swoją rzecz służyć innym, kształtować osobowość innych, wtedy zyskuje. Piękne to było w średniowieczu, kiedy ci artyści budujący tak cudowne rzeczy, jak ta izba tutaj, kiedy często się nie podpisywali, albo tylko jakimś tam gmerkiem, znakiem jakimś. Nie on był ważny, tylko ważne było to dzieło, które on robi, żeby służyć innym. I na całe życie zapamiętałem, jak kiedyś w Krakowie w zimie, po ponowie, znaczy po świeżym całym śniegu nocnym, słoneczny, cudownie niebieski, szafirowe niebo, wszedłem na dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej, starej. Jeszcze nikt tam nie był tego dnia. Wszedłem tylko na sam skraj, tam skąd już miałem obraz całości. Ten cudowny biały śnieg, lśniący iskrami w słońcu, na dachu. Kopernik na środku z czapą śnieżną i te arkady gotyckie, biel śniegu, ten koloryt form architektury, niebieskie niebo. To było tak piękne, tak proste w założeniu, tak jasne i tak piękne, że poczułem się, jakbym był nagle umyty. Cały, jakby ze mnie cały brud spływał, umyty tą czystością tego piękna. Pomyślałem wtedy o ogromnej wartości wartości piękna, twórczego i ludzkiego i Bożego w przyrodzie, kształtującej człowieka. Też kiedyś byłem w Warszawie na koncercie chóru Stuli Grosza. Tak bardzo pięknego tych głosów chłopięcych. A w programie były wydrukowane zdania krótkie powiedziane przez różnych fachowców od muzyki. I ten skrzypek moskiewski Oistrach napisał mądre zdanie: z tego koncertu, tego chóru człowiek wychodzi lepszy. Jaka ładna, mądra ocena chóru. Człowiek wychodzi lepszy. Wartość humanistyczna, wartość ludzka, kształtująca tego piękna. Każdy z nas przez swoje postępowanie może czynić, winien czynić, że było coś lepszego w jego środowisku. Przez co? Przez dobroć. Przede wszystkim przez dobroć. Prawda i dobroć. Te dwie wartości par excellence ludzkie. Tylko człowiek poznaje prawdę i tylko człowiek miłuje dobro. W chwili pomyślałem o psie. Tam w klasztorze sióstr na Piwnej był przez szereg, kilkanaście lat taki stary, już później na końcu stary pies, nazywał się Gun. Taki duży, czarny, coś w rodzaju wilczura, czy raczej jakiegoś owczarka. Zawsze się mówi, że taki bardzo ludzki jest. Tak jakoś bardzo rozumiejący. Nigdy na ogół nie szczekał, tylko na gołębie, na samochody, na podwórzu, w ogrodzie. I na jednego z robotników, którzy tam przychodzili, tego stolarza, coś on kiedyś z nią miał jakiś konflikt. Nie wiem, co to było. Wiem, że jak ten Gun siedział w takiej małej jadalni księży na dole tam przy kuchni, w suterenie, a ten robotnik na górze gdzieś tam pojawiał, ale jeszcze go nikt nie widział, bo był ze dwa zakręty jeszcze tego. To Gun już stawał, zrywał się i szczekał na niego. Tamten schodził i sobie z tego nie robił, kiwnął na niego ręką i przechodził Gun tak powąchał i siadł. I teraz w Dzień Świętego Franciszka, już był coraz gorszy, w Dzień Świętego Franciszka Gun zginął. Ale w sobotę, był poniedziałek, ale w sobotę powlókł się jeszcze do stolarni, podszedł do tego stolarza, nie szczeknął, tylko jakoś tak nosem otarł się o niego i odszedł. Pogodził się z nim. Czy przeprosił, bo nie wiem, jak on to rozumiał. Było coś tak bardzo ludzkiego w tym. Jakoś to psie uczucie, nie rozum, bo go nie miał, ale psie uczucie kazało mu to zrobić. I kiedy później tam przyjechałem raz, drugi, aż do teraz, jak tam wchodzę w te podwórze, ten ogród właściwie, gdzie on tam zawsze siedział, to zawsze mam ochotę zmówić wierszy na odpoczynek z Zaguna. A więc człowiek ma możliwość życia w prawdzie i możliwość życia w miłości, czyli w dobroci. Dobroci, która jest przede wszystkim poszanowaniem drugiego człowieka, a później uczynnością dla niego, życzliwością, ustąpieniem jemu, uśmiechem, pomocą. Tu są bardzo wielkie możliwości. I w domu rodzinnym, i w tramwaju, i w sklepie, na wczasach, i wszędzie.